Dzień dobry Państwu, nazywam się Magda Kardasz, jestem kuratorką wystawy Kaligrafie Społeczne. Wystawy, która prezentuje artystów młodego i średniego pokolenia pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej czy Środkowej Azji, z krajów o przeważających wpływach kultury muzułmańskiej. Wystawa rodziła się przez kilka lat. Ja początkowo myślałam, żeby zrobić wystawę tylko artystek z tego regionu. Też jakby, nie wiem, mając świadomość, że one mają tam trudniej, w ogóle artystki zwykle nie mają, mają trudniejszą trochę drogę twórczą, to się zmienia już na świecie, tam dalej jest pewnie im trudniej przebić się ze swoją sztuką. W końcu jednak postanowiłam z tego zrezygnować, natomiast jednak widać tutaj przewagę kobiet w tej wystawie. Tytuł wystawy Kaligrafie Społeczne jest właściwie takim sprzecznością samą w sobie. Od VIII do XX wieku poezja, sztuka słowa, czyli właśnie tym najwyższym wyrazem jej była kaligrafia, była najwyższą ze sztuk w krajach muzułmańskich. To się zaczęło potem zmieniać. Artyści wizualni jakby też jakby przebili się z takimi środkami, które używane były na całym świecie od lat 50. 60. Wielu z nich wyjeżdżało na studia do ówczesnych stolic sztuki, jakim był pewnie wtedy Paryż, teraz może bardziej Londyn czy Stany Zjednoczone. I tak podobnie jest dzisiaj. Pokolenie artystów, które tutaj pokazujemy, czy właściwie może dwa pokolenia, są to artyści, którzy bardzo często urodzili się właśnie w tych krajach, o których mówiłam na początku. Studiowali być może na początku w swoim kraju, potem pojechali na różne stypendia, często zostali w krajach Europy Zachodniej, też w Ameryki, w krajach Ameryki, natomiast jakby nie zrywają kontaktu z krajem swoich rodziców, czy też tym, w którym się urodzili. I jakby problemy nurtujące te obszary cały czas ich jakby żywo interesują. I stąd właśnie ten przymiotnik społeczny, który pojawia się w tytule, który jakby zaprzecza temu zakazowi sztuki przedstawiającej w epoce, kiedy kaligrafia była najwyższą ze sztuk, ponieważ jednak te wszystkie środki, których używają artyści na całym świecie, współcześni artyści, bardziej tradycyjne jak malarstwo, rysunek czy rzeźba i też te nowe media, którymi posługują się artyści na całym świecie, oni swobodnie wykorzystują w swojej twórczości. Wystawa jest tutaj dosyć gęsta w wątki, gęsto też dość powieszona. Wydaje mi się, że można wyodrębnić tutaj kilka grup prac, które też myślę, że nie, każda z tych grup jakby też nie zawęża znaczenia tych prac, ale jednak dla jakiegoś porządku myślę, że można tutaj takie grupy prac wyodrębnić. Pierwszą z nich, na którą chciałam zwrócić uwagę, to są prace, które jakby zwracają uwagę na, których artyści odnoszą się do sytuacji współczesnej świata, tego świata, który jest pełen konfliktów, wojen, też takiego jakby narastającej nieufności między ludźmi z poszczególnych obszarów, ten problem imigrantów, którzy próbują dostać się do tego lepszego, zamożniejszego świata, też w ich twórczości się też jakby odbija. Praca, dla której tutaj Państwo stoją, instalacja dźwiękowa, rzeźbiarsko-dźwiękowa pod tytułem Trzeci Chór, została stworzona przez artystkę Lidię Urmanę, która urodzona w Algierii, studiowała w Londynie i tam mieszka pomiędzy Londynem a Oranem, swoim rodzinnym miastem. Historia jest zatem taka. To jest instalacja złożona z beczek na ropę naftową algierskiej firmy Naftal, głównego wydobywcy i producenta tego surowca w Algierii, który to surowiec nigdy nie opuszcza kraju właśnie pod tym logiem, ponieważ zawsze już jest przejęty przez jednego z potentatów naftowych, jak nie wiem, firma BP czy te główne koncerny. Także to pierwsze przekroczenie, którego ona dokonała, to wywiezienie tych beczek z oryginalnym logo za granicę. Druga rzecz to też te elementy, które tutaj są dźwiękowe, to cała instalacja dźwiękowa składa się z komórek, telefonów komórkowych, dźwięku nagranego na iPadzie i przekaźników radiowych, także ten dźwięk taki postindustrialny, jakieś zgrzyty czy szumy, też trochę przypominające może zakłócenia komunikacyjne w czasie prób, nie wiem, porozumienia się za pomocą telefonu komórkowego z jakimś odległym miejscem, tworzy tutaj ten dźwięk, taką trochę groźną atmosferę. Też jest za tym jeszcze trzecie takie tło, ponieważ od 1962 roku w Algierii obowiązuje zakaz wywozu dzieł sztuki. Myślę, że to było związane z odzyskaniem przez ten kraj niepodległości, pewnie próbą jakąś ochrony może zabytków czy przed wywiezieniem. W każdym razie ten zakaz dalej obowiązuje i cała ta procedura, próba wywiezienia pracy trzeci chór z Algierii zajęła artystce 11 miesięcy. To była korespondencja z różnymi urzędami celnymi w celu uzyskania pozwolenia na wywóz tej pracy. Ona je deklarowała jako zwykłe beczki, jako instrument muzyczny. Próbowała różnych dróg, a na koniec paradoksalnie udało jej się uzyskać pozwolenie na wywiezienie dzieła sztuki. I ten certyfikat, ten dokument jest tam obok na ścianie powieszony, który widzi, który jakby... To jest to ostateczne pozwolenie, a historia jest raczej właśnie o tym, jak trudno jest wyjechać za granicę, już bardzo spłaszczając. Też oczywiście jest tu jakby zawalowana historia o imigrantach próbujących przebić się do tego zamożniejszego świata, tutaj w tym wypadku z Algierii. Inna praca tej artystki stworzona specjalnie na tę wystawę, czyli te polaroidowe zdjęcia, które na pierwszy rzut oka wydają się być właściwie prawie turystycznymi obrazkami z wybrzeża jakiegoś malowniczego w ciepłych krajach, czyli też jakiś fragment pustyni na tych dwóch polaroidach tutaj widzimy. Natomiast jeżeli się tutaj przyjrzymy bliżej, widać tu jakieś niepokojące elementy. Właśnie ten spalony samochód, który wskazuje, że ta pozornie sielska, romantyczna pustynia ma jakieś tam swoje podskórne życie. Autorka mówiła, że tutaj planowali zdjęcia, ten samochód do jakiegoś zupełnie innego, innej pracy, innego filmu. Samochód został na jedną noc na tej pustyni rano, kiedy przyszli tam. Okazało się, że wszystkie części możliwe do wymontowania zostały z tego samochodu wyjęte, więc ten pozornie bezludny kawałek pustyni okazał się, że toczy się tam jakieś podskórne, też właściwie nielegalne, można powiedzieć, życie. Tutaj z kolei są to dwa polaroidy, które przedstawiają fragment wybrzeża w pobliżu Oranu w Algierii. Wybrzeża skalistego, gdzie są takie naturalne jaskinie, które od zawsze właściwie były wykorzystywane przez przemytników do chowania swoich towarów i też teraz są wykorzystywane jako miejsca, z którego ci nielegalni imigranci wyruszają w podróż, tą niebezpieczną podróż do Europy. Nie bez przyczyny jedna z tych polaroidów nosi tytuł Ucieczka nas uratuje, ponieważ ten napis u wejścia do jaskini arabskimi literami zapisany właśnie o tym mówi. Nermin Haman, artystka urodzona w Kairze, która studiowała w Stanach Zjednoczonych i długie lata tam mieszkała, niedawno wróciła do kraju. Seria fotografii, tutaj mamy wybór z jeszcze obszerniejszej serii fotografii, które wszystkie oparte są na tej samej zasadzie. Mamy tutaj zdjęcia wykonane przez artystkę w 2011 roku, kiedy to... Na ulicę Kairu wkroczyła armia w trakcie jakby tych wydarzeń na placu Tahrir w czasie tej arabskiej wiosny, kiedy właśnie rząd zapowiadał, że w końcu wprowadzi wojsko i spełnił tą obietnicę swoją. Artystka wyszła po prostu z domu, żeby to jakby, nie wiem, sfotografować, zobaczyć, co się dzieje. I jakby pisze, że uderzyło ją to, że po prostu ci żołnierze, którzy zostali sprowadzeni do miasta, to w większości są bardzo młodzi chłopcy, którzy sprowadzeni gdzieś z daleka, z odległych okolic. Część z nich wyglądała, jakby pierwszy raz była właśnie w Kairze. I jakby ten kontrast między tym, nie wiem, groźną wymową ich mundurów czy uzbrojenia, w które zostali wyposażeni, i tymi właśnie jakimś niewinnym wyglądem młodych ludzi, też uwikłanych jakoś w historię, ją uderzył. I dokonała takiego przewrotnego dosyć zabiegu, po prostu te zdjęcia, które wykonała, potem w czasie obróbki jakiejś dalszej przeniosła te postaci żołnierzy na takie sielskie tła, niekoniecznie są to tła pochodzące z Egiptu. Natomiast taki też efekt tego podkolorowania, jak na starej pocztówce, czy takim kiczowatym jakimś landszafcie, jakby w pewnym sensie symbolicznie rozbroił tą, rozbraja tych żołnierzy. Też pewnie artystka zadaje pytanie, co o symbolikę władzy, o też atrybuty męskości. Cykl zdjęć nosi tytuł upeka, to jest termin z buddyzmu, który właśnie mówi, znaczy spokój, opanowanie, także jakby to przeniesienie tej opresyjnej sytuacji w krainę jakiejś sielskiego spokoju tutaj artystka zastosowała. Instalacja, którą tutaj widzimy, to jest praca Merhin Murtazy, artystki, która mieszka i pracuje w Pakistanie. Ona podobną pracę wykonała w 2015 roku w Dubaju w czasie targów. To była praca, która była na świeżym powietrzu. Tam właśnie ten statek UFO, czy ta dziwna metalowa kula z kosmosu wbiła się w parking w dzielnicy przemysłowej, która powoli zaczyna przekształcać się w dzielnicę galerii sztuki współczesnej. Tutaj ta instalacja nosi tytuł Deep Earth Object, czyli jakby obiekt wychodzący z Ziemi, czy tutaj raczej może są bliższe skojarzenia ze statkiem UFO. Instalacji towarzyszy zapisany w tej małych książeczkach, które leżą na stoliku obok, teksty, takie właściwie poetycko-impresyjne teksty, których artystka zawiera swoje inspiracje, i też zdjęcia okolic Dubaju i innych Emiratów, tych takich poprzemysłowych okolic, które zainspirowały ją do stworzenia tej pracy. Merhin Murtaza jakby lubuje się w takim działaniach na pograniczu, czy badania granic nauki i pseudonauki. Ta historia właśnie o poszukiwaczach UFO też jest w tle tej pracy, o ludziach, którzy znajdują czy rejestrują miejsca, gdzie lądowało UFO, czy gdzie znaleziono, tutaj też pisze w tekście, który towarzyszy akurat tej już naszej instalacji, o tajemniczych metalowych kulach, które znajdowane są w różnych miejscach Ziemi, które są rejestrowane przez Biuro Badania Śladów Obecności UFO. No i generalnie też ta groźna, właściwie, no bo jest to jakiś rodzaj zniszczenia tutaj części sali, przez nią zamarkowane, myślę, że jakoś w najbardziej ogólnym planie też odbija jakoś, nie wiem, ogólną atmosferę zagrożenia, czy takie katastroficzne nastroje, które nam w ostatnim czasie towarzyszą. Jak widać, w różnych miejscach na Ziemi są podobnie odczuwane. Tutaj obok z kolei mamy serię fotografii autorstwa Moniry Al-Qadiri. Monira Al-Qadiri jest artystką, która mieszka i pracuje między Kuwejtem, a obecnie jest na stypendium w Amsterdamie. Studiowała też w różnych miejscach. My tutaj nie bez przyczyny akurat przy tej wystawie pisaliśmy trochę szersze notki biograficzne o każdym z autorów, żeby właśnie podkreślić ten element, że trudno czasem powiedzieć, kto skąd jest. Czy jest jeszcze stamtąd, czy z tego miejsca, gdzie się uczył, czy z tego, które wybrał na miejsce zamieszkania. Nie bez przyczyny jakby ta to pokolenie artystów jest nazywane często współczesnymi miejskimi nomadami, bo oni jakby żyją między różnymi światami, ale jednak już tu mówiłam przed chwilą, ta uwaga, wzrok zwrócony do tych krajów ogólnie pojętych rodzinnych ciągle często w ich twórczości się przejawia. Ten cykl, to są też fotografie jakby manipulowane, nałożone na siebie, są dwie historie. Historia o ogromnym rozkwicie muzeów, takich muzeów w typie zachodnim, w krajach Zatoki Perskiej w ostatnich latach. Wiadomo, że te ogromne budowle zamawiane u sławnych architektów, takich stopowej półki światowej, jak Jean Nouvel czy Tadao Ando, powstają przede wszystkim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Kuwejcie. To jest właśnie kraj, z którego pochodzi Monira Al-Qadiri. I ona tutaj odniosła się do tezy jednego z miejscowych uczonych, tych kuwejskich, który łączy to powstanie tych muzeów z wojną w Kuwejcie, która miała miejsce w 1991 roku, kiedy to Irak zaatakował ten kraj i potem po jakimś czasie jakby Kuwejt wezwał na pomoc, czy po prostu wkroczyły tam wojska amerykańskie. Od tego momentu zaznaczył się większy wpływ Ameryki w tym miejscu i też tej zachodniej Europy. Także ta teza kontrowersyjna, trochę teoria spiskowa, mówi o tych dwóch zjawiskach. Stąd są te obrazy z wojny w Kuwejcie z tamtego czasu i te ultranowoczesne budynki tutaj zestawione w pojedynczych, w tych kolejnych zdjęciach. Tam nie chcieliśmy podpisywać tak pod każdym zdjęciem, bo to może niekoniecznie tylko o te muzea i sławnych architektów tutaj chodzi, ale mogą sobie Państwo doczytać, których to już zrealizowanych albo jeszcze planowanych muzeów te poszczególne fotografie dotyczą. Jeszcze jedna praca też, która odnosi się może właśnie do sytuacji współczesnego świata i jego problemów, też politycznych czy ekonomicznych. Seria fotografii Mohameda Burisy, tutaj na tej ścianie po mojej lewej ręce, która nosi tytuł Périphérique. To jest nazwa obwodnicy w Paryżu, tak tej, która jakby oddziela tą część centralnego, zamożnego Paryża od tych dzielnic, blokowisk, w których to przeważnie mieszkają właśnie też kolejne pokolenia imigrantów, przede wszystkim z Afryki Północnej czy Czarnej Afryki, i w których też często właśnie co jakiś czas zdarzają się te zamieszki, takie jak te sławne, czy takie najbardziej gwałtowne w 1995 roku. Myślę, że właśnie ta praca jakby powstała z tej inspiracji. To są fotografie, które przedstawiają grupy młodzieży, mieszkańców tych dzielnic, spędzających czas, jakby przeważnie szwędając się po ulicach. Widać tam, to są zdjęcia pozowane, wcale nie reporterskie, no ale jakby wskazujące takie typowe sceny, które można zaobserwować na tych ulicach. Też taki jakby symbolicznie ukazującą jakąś narastającą, czy taką tajoną trochę napięcie, czy jakieś elementy czasem agresji. I tutaj też widać, nie wiem, tą modę uliczną, tak jakby to poczucie przynależności między grupami tych młodych ludzi, często tam nazywanym pokoleniem jakby pozbawionym perspektyw, czy tych rozczarowanych, często drugie pokolenie przybyszów do Europy, którzy no nie patrzą w przyszłość tak optymistycznie, jak być może patrzyli ich rodzice, przyjeżdżając do Europy. Kulminację stanowi ta fotografia w lewym dolnym rogu. Ona nosi tytuł La République. Widać tutaj jakby element, jakby fragment zamieszek, walki z policją i grupami młodych mężczyzn. I też na tej niskiej budowli postać młodego mężczyzny z flagą Francji. To jest nawiązanie też na pewno do obrazu Irena Delacroix, tego sławnego romantycznego malarza francuskiego, jego obrazu Wolność wiodąca lud na barykady. Tym razem jakby inni są ci zrewoltowani obywatele Francji. Obok tutaj mamy w tej niszy trzy filmy Lidy Abdul, artystki urodzonej w Kabulu, która jako dziecko wraz z rodzicami uciekła z Kabulu na początku inwazji radzieckiej na Afganistan. Mieszkali w Indiach, w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Ona jakiś czas temu wróciła z powrotem do Afganistanu i jakby w tych właśnie 2005, 2008, 2006 roku powstały te trzy filmy, które pokazujemy na wystawie. Ten akurat, który w tej chwili się zaczyna, nazywa się Biały Dom. One wszystkie są podobne w atmosferze. Widać też takie jakby, nie wiem, wyczucie filmowe artystki, na tle, tak jakby na skraju miasta, zniszczonego miasta i pustyni są zawsze te akcje tych trzech filmów posadowione. Wśród ruin jakby tych świadectw ogromnych zniszczeń, których ten kraj doznał. I widać tam jakby ustawione przez artystkę akcje, rodzaje takich onirycznych performance'ów. Tutaj ona sama pojawia się w kadrze, malując ruiny widać klasycznej, jakiejś monumentalnej budowli, prawie całkowicie zniszczonej. Film nosi tytuł Biały Dom. Jest to budynek rządowy, tutaj, który został zburzony w czasie nalotów amerykańskich, już w dalszej części wojny. Kobieta ubrana w tradycyjny strój maluje ruiny na biało. Absurdalna, abstrakcyjna czynność, może jakiś symboliczny gest, nie wiem, zwrócenia właśnie uwagi na ogrom zniszczeń i też może na rolę kobiet, które, nie wiem, muszą odgrywać potem rolę, czy tam jakoś odbudowywać czy ponoszą główny ciężar tych zniszczeń, czy tragedii, które się rozegrały w tym kraju. Pozostałe dwa filmy, podobne w klimacie, grupa chłopców, też jeden z nich powstał we współpracy z grupą chłopców na przedmieściach Kabulu, gdzie z kolei stał wtedy jeszcze wrak zestrzelonego samolotu radzieckiego, który z kolei wokół którego bawią się, wykonują jakieś takie gesty opatrywania tych dziur w poszyciu właśnie chłopcy, pokolenie dzieci, którym jakby odebrano dzieciństwo. Nie chcę już tutaj może za bardzo wchodzić w interpretację, ale wydaje mi się bardzo mocne filmy, te symboliczne gesty, które jakoś atmosferę tego, nie wiem, życia ludzi, którzy, jak pisze artystka, zostali pozbawieni wszystkiego i też trochę nadziei się tutaj ta atmosfera ogólna pojawia. Z kolei tutaj mamy jeszcze, właśnie zaraz rozpocznie się kolejny ten loop filmu Larisy Sansour, artystki urodzonej we wschodniej Jerozolimie, czyli w tej arabskiej części miasta. Larisa Sansour we współpracy z Serenem Lindem są autorami tego filmu, który nosi tytuł Jutro jedli z najlepszej porcelany. Artystka jakby deklaruje, że właśnie za pomocą estetyki science fiction, dekonstrukcji mitów, mówi o współczesności, o polityce, o współczesnym świecie. Jakby problem palestyński jest głównym jej, czy tego państwa, które nie oficjalnie nie istnieje, a istnieje, jest dla niej jednym z ważniejszych wątków w jej twórczości. Jeden z pierwszych filmów, które stworzyła, przedstawia ją jako pierwszą palestyńską kosmonautkę, która ląduje na Księżycu i zatyka tam flagę palestyńską. Ten jest już w porównaniu z tym prostym dosyć filmem ogromną, jakby takim przedsięwzięciem produkcyjnym, wideo, esejem, który właśnie odnosi się do estetyki, jeszcze raz powtarzam, science fiction, też do archeologii, do mitów, mechanizmów tworzenia mitów i jakby mówi o mitach, które potem jakby potwierdzają czyjeś prawo do ziemi, bo też tutaj jest taki wątek implementowania fragmentów porcelany w ziemi, żeby potem po latach mogły być one odkryte i potwierdzić prawo danej grupy ludzi do danego kawałka ziemi. Jest też wątek taki bardziej psychoanalityczny, osobisty, historia głównej bohaterki i jej przedwcześnie zmarłej, czy też zabitej siostry, która tutaj się przewija jakby równolegle. To jest trochę dłuższy film, warto go spokojnie obejrzeć. Też wątki postkolonialne, ci bohaterowie, którzy tutaj pokazują się na tej pustyni, mieszają właśnie ten futuryzm z archeologią i historią. Jeszcze jedna praca z tej samej grupy, tej właśnie odnoszącej się do współczesnego świata, artystów tego świata polityki, ekonomii, problemów społecznych. Massinissa Selmani, artysta urodzony w Algierii, który studiował w Tuluzie, tam mieszka i pracuje. Jego głównym medium jest rysunek. Rysunek taki klasyczny, rysunek ołówkiem na papierze. On został wyróżniony na Biennale w Wenecji właśnie za taką bardziej klasyczną serię rysunków. Inspiracją są wiadomości z mediów, z gazet, z te wydarzenia polityczne, społeczne, często konflikty, które bombardują nas codziennie z wiadomości telewizyjnych czy z gazet, ale też zwykłe, banalne życie i to te jego rysunki najczęściej właśnie zestawiają te poważne, często tragiczne wydarzenia z taką banalnością życia. I tutaj szczególnie wyraźnie widać to w tej pracy, która jest takim rodzajem reliefu. To jest ten sposób pokazania został wymyślony przez artystę. Te kubiki z różnego rodzaju papierów, które też tworzą też różne plany, jakby sprawiają, że to nie jest płaski rysunek, tylko rodzaj reliefu, takiego poliptyku i też ożywienie tych rysunków poprzez animację też stwarza złudzenie rzeczywistości. Też te prace często, mimo że przedstawiają poważne problemy, mają też dużą dawkę jakiegoś poczucia humoru, to tutaj szczególnie u Massinissy Selmaniego widać, gdzie obok właśnie jakiś, nie wiem, młodzi z uchodźcami, czy sceny z demonstracji widać, nie wiem, mężczyznę, który włącza i wyłącza telewizor, czy to kobietę wieszającą pranie, czyli to takie mieszanie banału z poważnymi problemami u niego najczęściej się pojawia. Jeszcze jedna praca z tej grupy. Instalacja wideo, ją powinno się oglądać z tymi słuchawkami, gdyż ważny jest też dźwięk. Anahita Razmi, artystka, której rodzice pochodzą z Iranu, ona urodziła się, studiowała i mieszka w Niemczech. Praca nosi tytuł Arsenały. Jest takim dosyć prostą konstrukcją, gdzie widać właśnie artystkę, kobietę, która wydmuchuje w stronę widzów dym z fajki pewnie. Tutaj przed ekranem stoją te ciemne przedmioty, które mogą się wydawać jakby też z oddali czymś groźnym, ale nie wiem, czy też może jakimś nawiązaniem do pejzażu miasta bliskowschodniego z minaretami, bo przy bliższym spojrzeniu okazują się być pomalowanymi na czarno fajkami, sziszami. I ważny jest też ten dźwięk, ponieważ instalacji towarzyszy właśnie ten dźwięk zmiksowany z różnych fragmentów, różnych filmów, w których muzyka zapowiada jakieś straszne wydarzenie, czyli ten taki, znamy właśnie ten rodzaj muzyki, która sprawia, że już truchlejemy, bo wiadomo, że zaraz coś strasznego się na ekranie wydarzy. Tutaj akurat nie wydarza się, tak jakby nic, artystka zdaje się mówić, że rzeczy są często inne niż mogłyby się wydawać. może też te zagrożenia inaczej wyglądają w realu, czy też są dużo bardziej skomplikowane. Inna praca jej autorstwa, która jakby stała się trochę emblematem wystawy, wykorzystaliśmy ją na plakacie towarzyszącym wystawie i też na zaproszeniu, też autorstwa Anahity Razmian, napisi tutaj z drugiej strony. To jest fotografia ręki artystki z wytatuowanym zdaniem, to nie jest Iranka, czyli jakby this is not Iranian, czyli jakby w prosty sposób nawiązująca do obrazu René Magritte'a, to nie jest fajka, obraz i towarzyszący mu esej Michela Foucault, który mówił o istocie przedstawienia malarskiego. Tutaj tu artystka gra z tymi kulturowymi kontekstami, ale też przede wszystkim zdaje się nam mówić, że nie wiem, artyści nie lubią być szufladkowani według tego, skąd pochodzą. Nie lubią takiego kategoryzowania i to jest takie jakby też rzeczywiście wytatuowany na ramieniu samej artystki manifest w jej wykonaniu. Manifest mówiący o wolności artysty. Inne prace w podobnej atmosferze, jeszcze jedna praca Anahity Razmi, film Middle East Coast, West Coast, też nic nie jest takie, jak się wydaje. Patrząc z oddali widzimy dwie zakwefione postaci, więc już od razu pewnie myślimy, że będzie to film o problemach Bliskiego Wschodu, może o ciężkim losie kobiet, albo o jakimś groźnym wątku zagrożenia, nie wiem, terrorystycznego, wojennego. Jeżeli założymy słuchawki, widać, czy przeczytamy ten tekst na ekranie, widać, że rozmowa dotyczy błahych spraw. Rozmawia kobieta z mężczyzną i rozmawiają tak naprawdę o tym, czy lepiej jest mieszkać na wschodnim wybrzeżu, czy na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. I jest to rozmowa właśnie na poziomie, czy lepsza kawa jest w Nowym Jorku, a słońce w Kalifornii. Tutaj artystka użyła zapisu wideo rozmowy między dwójką sławnych w 60-tych latach artystów Nancy Holt i Roberta Smithsona, jakby używając gotowego tekstu, mówi, też mówi o walce, myślę, że z stereotypami w jakimś ogólnym bardzo planie. Monira Al-Sol, artystka urodzona w Libanie, mieszka w Bejrucie, a też trochę w Amsterdamie, gdzie studiowała w Gerrit Rietveld Akademii, tam jakoś trochę też się osiedliła. Jedna z pokolenia takiego już też myślę, że średniego wieku, które tworzyło tą nową scenę w Bejrucie, sprawiły, że Bejrut stał się miastem, w którym zaczęło się coś dziać, pojawiały się galerie, takie też często inicjatywy tworzone przez samych artystów. Jedna z prac, pieśni Ravan, właśnie mówi też w prosty sposób o tym, że artyści nie lubią być klasyfikowani według jakichś, nie wiem, prostych kategorii, nie wiem, pochodzenia, czy jakichś oczekiwań związanych z tymi właśnie sprawami, tylko że raczej no, jakiś właśnie manifest, ale też dowcipny, ona wymienia, kim nie jest, czy że nie wiem, nie czuje się na siłach, żeby robić pracę o wojnie, skoro chociaż pochodzi z regionów, gdzie wojna jest ciągle obecna i tak dalej. Sama na koniec sprzecza, też stwierdza, że często też zaprzecza sama sobie, więc jest to jednak ten poczucie humoru w jej twórczości bardzo obecny też i w tej pracy się pojawia. I inna dłuższa praca na zdrowie sojuszników na tym drugim ekranie. To jest film, który ona pokazywała także towarzyszyły temu rysunki autorskie artystki na Biennale w Wenecji ostatnim. Powstawał od 2003 do 2015 roku, podczas kiedy w tych latach artystka nagrywała materiały dotyczące swojej rodziny, rodziny ojca i matki, rodziny więc strony pochodzącej z Libanu, ale też część rodziny pochodząca z Syrii. I jakby one obejmują historię właśnie różnych postaci z tej rodziny, ich zaangażowania w politykę od pierwszej wojny światowej do dziś. Odbijają się tam też te różne wojny i konflikty, które przez tamten region się przetaczały. Widać różne sposoby narracji, różne podejścia do bohaterów. Przeważnie pojawiają się tutaj kobiety, babcie i inni członkowie rodziny artystki. Także jakby takie spojrzenie na historię danego fragmentu Bliskiego Wschodu przez historię zupełnie prywatną, historię rodziny. Można się tutaj też przekonać, że tam te kraje są bardzo też złożone kulturowo, też religijnie i też podejścia do polityki, do historii mogą być bardzo różne. Też na przykładzie tego małego wycinka już to widać. Tutaj obok z kolei mamy pracę Nadii Kabilinkę, której matka pochodzi z Kijowa, ojciec z Tunezji, ona sama mieszka w Berlinie, także też kolejna osoba, która widać tą złożoność losów. Tytuł instalacji złożonej z tych dwóch projekcji jest No, czyli nie. Na tym małym ekranie widzimy usta, które zadają pytania, usta jakieś nieznanej władzy, można tak bardzo ogólnie powiedzieć, zadające pytania i na drugim, tym na tej większej projekcji widzimy grupę ludzi zgromadzonych w nawie jakiegoś kościoła, którzy po prostu w takim litanijnym tonie odpowiadają wciąż nie. Jak się wczytamy w te pytania, które zadają usta, to okazuje się, że one są, no, dotyczą poważnych problemów, czasem wydają się być absurdalne. Tutaj okazuje się, że to są pytania po prostu w prosty sposób wyjęte z kwestionariusza wizowego o wizę brytyjską, na które, jak wiadomo, trzeba wszystkie odpowiedzieć nie, bo w przeciwnym razie wizy się nie dostanie, więc to jest taka historia właśnie o współczesnych granicach, o tych ludziach, którzy starają się je przekroczyć w sposób legalny. Artystka sama mówi, że ona powstała po tym, jak właśnie nie mogła pojechać na jakąś swoją wystawę w Londynie, bo nie dostała wizy na czas. Ten kościół to kościół anglikański w Tunisie. Widzimy tutaj mieszkańców Tunisu, Tunezyjczyków, którzy są takimi potencjalnymi aplikantami o wizę. Praca była pokazywana w 2012 roku na Biennale w Liverpoolu. Myślę, że teraz jak po tej pobrexitowej sytuacji jeszcze nabiera ponownie jakiegoś jeszcze mocniejszego znaczenia. I też ogólnie można ją oczywiście też interpretować jako relację jednostki, tę nierówną relację, metaforę nierównej relacji jednostki i władzy, bo kiedy zawsze jakby jednostka jest tą podległą. Obok tutaj to jest sala, która jakby bardziej odnosi się do tych korzeni kulturowych, do historii danych krajów, do, jakby jest taką interpretacją, pastiszem. Tutaj na tym filmie, na ekranie widzimy pewnych gatunków kultury popularnej na przykład. Film, który widzimy na tej projekcji, to nazywa się Chai Iran. Jest autorstwa trójki artystów pochodzących z Iranu, którzy od paru lat mieszkają i pracują w Dubaju. To jest dwóch braci, Rokni, Ramin i Hesan. Przepraszam, nie mogę tak z pamięci dalej jednak mimo wszystko powtórzyć pełnych nazwisk. Mamy tam w podpisie. Oni stali się właśnie znani jako twórcy takich totalnych instalacji w typie asamblaży, tak jak widzimy dekoracje w tym filmie, gdzie to jest coś podobnego, jeżeli widzimy ich pracę na wystawie, gdzie obrazy mieszają się z takim nagromadzeniem przedmiotów różnych zestawionych, często przedmiotów historycznych czy przedmiotów jakichś banalnej popkulturowych zestawionych ze sobą w takie jakieś totalne instalacje. I też są autorami filmów. Każdy z nich ma też swoją jakąś oddzielną twórczość, ale właśnie jako ten tercet tworzą też filmy, do których występują oni sami i grupa ich przyjaciół. Ten film właśnie trwa mniej więcej pół godziny i odnosi się do popularnego przed rewolucją islamską w Iranie gatunku filmowego, filmu farsi. Taki film, który był rodzajem melodramatu muzycznego, podobnego do kina Bollywood, gdzie występowały takie określone grupy, właśnie typy bohaterów i historie przeważnie tragicznych miłości i też dużo śpiewu i tańca. Tutaj ta konkretna historia opowiada o ubogiej sierocie, dziewczynie, która była zbieraczką herbaty i która marzy o polepszeniu swojego losu. O jej względy stara się tutaj widoczny z tymi największymi wąsami bogaty właściciel ziemski i ubogi intelektualista, który chce zbawiać świat. Tutaj to wszystko trwa, te zaloty i starania. Na koniec bohaterka idzie za głosem serca, wybiera życie z intelektualistą, wskutek czego staje się też zaangażowana politycznie, zostaje polityczną aktywistką i na koniec niestety ginie w czasie demonstracji w starciu z policją. Także taki pastisz na temat kina farsi, groteska, ale też jakby kawał historii współczesnego Iranu ukryty w tej pracy możemy odnaleźć. Tej najnowszej od 79 roku i wcześniej. Jest też, jeżeli przejdą Państwo cały ten film, jest też w tym jednym lupie inna praca trójki tych samych artystów, która nosi tytuł Big Rock Candy Mountain i jest rodzajem kolażu z materiałów znalezionych w sieci, w gazetach, zdjęć z gazet dotyczących celowego niszczenia zabytków muzealnych czy architektury przez głównie w Iraku i Syrii w ostatnich latach przez bojowników tak zwanego państwa islamskiego. Te najbardziej znane sceny, które znamy z Palmiry czy z okolic Mosulu, tutaj są zmiksowane i też poddane takim interwencjom jeszcze też malarskim na tym znalezionym materiale. W tym krótkim filmie widać właśnie taką zmiksowaną kawałki z tych różnego typu tych właśnie przerażających wiadomości, które co jakiś czas słyszymy. Niszczący te rzeźby stają się takimi jakimiś dziwnymi, hybrydalnymi bestiami. Nie będę już więcej opowiadać. W każdym razie dotyczy to istotnego, jakiegoś też bardzo poważnego problemu ostatnich czasów i ostatnich tych najnowszych wojen. Tych problemów, które już zostały ostatnio uznane za zbrodnie wojenne, to niszczenie zabytków dziedzictwa narodowego, światowego właśnie, nie narodowego. Jeszcze dwie prace Moniry Al-Kadiri, autorki tej, która zrobiła tą serię o muzeach współczesnych w Zatoce Perskiej. Te z kolei to są właściwie takie muzyczne wideo jej autorstwa, które odnoszą się do estetyki smutku na Bliskim Wschodzie, której te problemowi artystka poświęciła swoją pracę doktorską. Ale też jakby odnoszą się do sztuki ludowej, do właśnie tego tych bardzo, bardzo tam zakorzenionych sposobów zachowań. Jest oczywiście tutaj też zabawa z nie wiem, głos na rzecz kobiet, ponieważ zawsze tam wcześniej tymi bohaterami, tymi właśnie śpiewakami byli mężczyźni. Tutaj artystka wciela się w rolę główną, jest z kolei tancerkami są kobiety. Także jeden z tych filmów odnosi się właśnie do tych tragicznych pieśni o rozstaniu i rozpaczy, takich jakby rozdrapujących ten smutek. Drugi z nich z kolei odnosi się do irackiej sagi ludowej, też od utracie. Saga ma tytuł Mawali, też takie jakieś elementy choreograficzne sławnych choreografów z tamtego regionu się tu pojawiają. Też oczywiście jakiś groteska, humor, to chyba widać na pierwszy rzut oka. Ale rzeczywiście z wykorzystaniem autentycznych elementów kultury tamtego regionu. Jeśli wrócili do tej głównej sali, to tam jeszcze jest parę. Jak mówiłam już wcześniej, w tej wystawie jest jakby większość stanowią kobiety, artystki. Mamy też właśnie taki wątek, który jakoś opowiada o pozycji kobiet w tych regionach, czy też właśnie o roli kobiet artystek. Taus Makaczewa, której pracę tutaj możemy obejrzeć, jest artystką, która pochodzi z Machaczkały, czyli z jednej z... Machaczkała to jest stolica... Ja mam jakąś amnezję, przepraszam. W każdym razie jest to jedna z kaukaskich republik Federacji Rosyjskiej. Studiowała w Moskwie i też w Londynie. Jest autorką różnego rodzaju prac. Natomiast tutaj od 2014 roku ona też jakby wciela się w superbohaterkę, Super Taus. Tutaj mamy pierwszy z filmów z tej serii, gdzie widać ją ubraną w strój miejscowej kobiety, też z chustką na głowie, która tu Super Taos dokonuje pierwszego wielkiego dzieła, to znaczy usuwa z drogi głaz, tej drogi w górach. Jakby radzi sobie z problemem, z którym ci robotnicy tutaj nie dali radę sobie poradzić. I potem powstawały następne części filmu. Tutaj ten film można sobie zgrać pisząc na, tutaj mamy adres mailowy, na który można napisać i pozyskać ten film. Taki był zamiar artystki od początku, żeby można sobie to było pobierać i mieć to na własność. To jest jeden z kolejnych filmów z tej serii, gdzie z kolei Super Taus próbuje uwiecznić pamięć po dwóch dzielnych strażniczkach muzealnych z Machaczkały. I ona, była tam taka historia, że one uratowały obraz Rodczenki, bardzo cenne płótno przed kradzieżą, obraz, który już został wcześniej przez złodziejów właśnie wycięty z ram, uniemożliwiły kradzież i tutaj Super Taus postanowiła się jakby za nimi ująć, to znaczy upamiętnić ten wielki wyczyn, stworzyła ich pomnik i na filmie widzimy, jak próbuje go umieścić w różnych muzeach, próbuje go umieścić w Muzeum w Machaczkale, też w Muzeum Sztuki Współczesnej w Moskwie, w Centrum Pompidou, ale jakoś nigdzie nie znajduje odpowiedniego miejsca, więc film kończy się takim ujęciem, że ona idzie wzdłuż szosy z tym pomnikiem dalej na plecach. Mam nadzieję, że może już do tej pory udało jej się gdzieś znaleźć odpowiednie miejsce. Trochę zabawa, trochę walka z takimi właśnie tymi maczystowskimi schematami, które też w tamtym regionie dalej obowiązują. Inna praca tej autorki, ona powstała też jako projekt pierwotnie internetowy. My tutaj pierwszy raz pokazujemy ją w takiej formie wystawowej. Ta z kolei praca nawiązuje do takiej właśnie bardzo rozbudowanej oprawy wesel, wesel w tym regionie, wesel, które pewnie też myślę, że są ponad, trochę ponad stan, ale trudno od nich odstąpić. Tam jest ogromna liczba sal weselnych, jak pisze sama autorka, i ta oprawa jest widać jakaś niesamowicie bogata, i to jest projekt, nosi tytuł 19 w ciągu dnia i powstał we współpracy z przyjacielem artystki, zawodowym fotografem. Oni chcieli, znaczy jakby postanowili sprawdzić, na ile wesel mogą danego dnia wejść bez zaproszenia. Tutaj artystka, widzimy ją ubraną w taki jakby konwencjonalny też, konwencjonalną sukienkę gościa wesela, kobiety, która właśnie gratuluje państwu młodym, tańczy, biesiaduje razem z weselnikami. No, historia jest też trochę o przemianie obyczajów, bo widać, że te stroje są przeróżne, te najważniejszych bohaterów tego wydarzenia, czyli państwa młodych często są w stylu zachodnim, w stylu jakimś takim złamanym, zachodnio-wschodnim, muzułmańsko-zachodnim, czy też ludowo-zachodnim. Trochę chodziło w tym projekcie o siłę konwenansu i też przemianę obyczaju jakoś zapisaną w tym takim też jakby z dużą dozą poczucia humoru stworzonym projekcie. Tutaj można sobie te zdjęcia z dolnej części brać. To właśnie też było prośba, że ulubiony kadr widzowie mogą sobie zabrać. Tutaj mamy jeszcze też jeden z filmów dotyczących jakby sytuacji kobiet między tą tradycją a współczesnym, zglobalizowanym światem, który jakby przedziera się nawet do najbardziej zamkniętych tych kultur. Sara Abu Abdallah, artystka, która mieszka i pracuje w Arabii Saudyjskiej, a która studiowała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i też w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Sara Abu Abdallah jest właśnie głównie autorką takich filmów, które tutaj dwa pokazujemy. Widać w nich przestrzenie prywatne i młodą kobietę. Ten, który w tej chwili jest na ekranie, film nosi tytuł Strefa Sałatek. Właśnie często to są też takie dość absurdalne tytuły. I widać w niej właśnie rzeczywistą przestrzeń dużego domu, takiego tradycyjnego w Arabii Saudyjskiej, gdzie młoda kobieta wykonuje takie dziwaczne, absurdalne czynności. W tle słychać odgłosy takiego codziennego życia, jakieś kłótnie rodzinne, tam wołanie na obiad. Widać taką trochę jakby narastającą atmosferę klaustrofobii, która się kończy takim właśnie też jakby absurdalnym dosyć aktem destrukcji, agresji skierowanej w stronę telewizora, ale też widać to, że to wnętrze jest bardzo mieszane między tymi tradycyjnymi elementami. Widać też pokój samej młodej kobiety, gdzie ważnym bardzo elementem jest internet, więc jakby też to takie złamanie między tymi ograniczającymi tradycją, która jakoś zamyka dalej jednak kobietę głównie w domu, a tym dostępem do świata, który oferuje internet. Widać też zmieniający się też ten obszar. Drugi film nosi tytuł Saudyjski samochód. Jest też w lupie pokazywany na tym samym ekranie. Widać w nim też artystkę, która w kraju, gdzie kobiety obowiązuje zakaz prowadzenia samochodów, próbuje sobie przysposobić samochód do własnego użytku. Znajduje taki porzucony gdzieś wrak samochodu, który maluje na różowo, bardzo pracowicie. Na koniec jednak jakby nie decyduje się na to, żeby usiąść za kierownicą, gdyż no jednak i tak w tym kraju nie mogłabym nim pojechać. To jest ta kulminacyjna scena filmu Strefa Sałatek. Jeszcze jeden film artystki z Arabii Saudyjskiej, tutaj na ekranie z drugiej strony, nosi tytuł Neverland. Jest to wideo składające się z dwóch części, gdzie widać grupę młodych kobiet i dziewczynek, młodych kobiet bawiących się razem w wesołym miasteczku. To jest ta scena na tym takim właśnie, nie wiem jak to nawet się nazywa, jakiś rodzaj, nie wiem, zaliczek, jakby takiej maszyny rozrywkowej jeżdżącej też elektrycznymi samochodzikami. Też kolejny raz, kiedy jest to odniesienie do tego zakazu obowiązującego w Arabii Saudyjskiej. Tytuł tłumaczy artystka w ten sposób, że przy wjeździe do tego parku rozrywki wisi regulamin, jak się powinny osoby, które tam przychodzą, zachowywać. I to są same zakazy, że tam nigdy się nie śmiej, nigdy nie krzycz. Takie właśnie bardzo restrykcyjne zasady tak zwanego przyzwoitego zachowania, które szczególnie dotyczą kobiet, tam są wypisane i właśnie to wszystko jest jakby też tutaj rewidowane trochę przez prawdziwe życie, bo jednak widać, że no w trakcie tej dobrej zabawy one się jednak na całe szczęście śmieją, czy tam krzyczą, także to zderzenie tych jakby świata tych zakazów i prawdziwego życia tutaj jest pokazane. Tutaj mamy jeszcze jedną grupę prac, którą ja jakoś umownie nazwałam geometria, architektura. Mamy fotografię Ziada Antara, artysty, który urodził się i też częściowo dalej mieszka w Libanie, ale też pomiędzy Francją i Libanem, Francją, której także studiował. Jego główna dziedzina twórczości to jest fotografia. Te zdjęcia w górnej części tej ściany noszą tytuł Opuszczony Bejrut. I to są fotografie, ich jest dużo więcej w tym cyklu, można sobie znaleźć w internecie, to jest, się nazywa Bejrut Bereft w oryginale. I one wszystkie przedstawiają modernistyczne budowle w Bejrucie, które z różnych przyczyn, czasami trudnych do wyjaśnienia, są puste. Zostały opuszczone albo nigdy nie zbudowane do końca. Także mamy budynki, które miały być albo były hotelami, jakieś dziwne biurowce, czasami bardzo ekstrawagancka architektura, taka ten jakiś tutaj przekrzywiony brutalizm, których jest bardzo dużo w mieście, którymi, jak pisze autor, nikt na razie nic nie robi, jakby trwają w takim stanie zawieszenia, jakby nie wiadomo, czy to jest ruina, czy to coś właśnie innego, jakiś taki stan zawieszenia, który, jak sam autor mówi, trochę też dotyczy całego, samego tego miasta, Bejrutu, czy kraju Libanu, w którym on od jakiegoś czasu tkwi. Tutaj poniżej mamy serię rysunków Susan Hefuny, która jest jedną tych, chyba myślę, że z najstarszych artystek na tej wystawie. Susan Hefuna jest pół Niemką, pół Egipcjanką i tak mniej więcej się życie rozkłada. Mieszka trochę w Düsseldorfie, trochę w Kairze, trochę w Stanach Zjednoczonych. Te dwie serie nazywają się Pejzaż Kairu, te niebieskie i czarne rysunki, delikatne. Autorka jakby w swojej całej twórczości odnosi się przede wszystkim do historii, do życia miast, do architektury, do planów miast, do elementów architektury, które jakoś kształtują zachowania ludzkie, wyznaczają granice, tworzą sieci powiązań, czyli jakby te rysunki, myślę, że można interpretować jako, nie wiem, plan miasta widziany z góry, sieć powiązań między mieszkańcami, zapisy wędrówek autorki po mieście. Dużą część jej twórczości, w której ona się odnosi do elementów architektonicznych, ale szczególnie do takiego charakterystycznego dla krajów muzułmańskich, a szczególnie Egiptu, elementu architektury, takiej kratownicy, która nazywa się Maszrabija i która często jest najczęściej montowana w frontowych ścianach budynków i która jakby zapewnia mieszkańcom prywatność. To znaczy ta kratownica często, ona jest bardzo ozdobna, drewniana, czasem kamienna, przez którą można wyglądać, nie będąc widzianym z zewnątrz. To tak jakby też dotyczy sytuacji kobiet, które raczej wskazane jest, żeby nie były, nie pokazywały się publicznie bez towarzystwa mężczyzn. Ja tutaj bardzo upraszczam, ale generalnie ten element jest charakterystyczny rzeczywiście szczególnie dla Egiptu i autorka często właśnie tworzy takie prace, które są na pograniczu obrazu, reliefu, wplata w te rzeźbione, tym razem tutaj mamy drewniany taki przykład, elementy jakichś napisów, czasem odnoszących się do do sytuacji kobiet, czasem do sytuacji politycznej. I tutaj wydaje mi się, że to jest ten drugi przypadek. Misr to stara nazwa Egiptu. Rok 2011 był rokiem tych wydarzeń na placu Tahrir, jakby początkiem, czy jednym z pierwszych w czasie tej wiosny arabskiej. Jeszcze jeden autor, tutaj może w tej grupie prac, Farhad Burki, artysta, który głównie tworzy prace graficzne, ale też czasem rzeźby, jak tu widać. Farhad Burki mieszka i pracuje w Pakistanie, w Lahore, kształcił się w Londynie. Mamy tutaj dwie grupy jego prac, grafiki, w stronę światła i bezcenność, które powstały w czasie plenerów Szkocji, którego tematem były podróże. Tutaj są, artysta jakby traktuje potraktował ten temat metaforycznie. Chodzi o raczej pewnie o jakieś podróże poza ciałem w czasie snu, jak tam to interpretuje, czy podróże duchowe. Jego technika, warto podkreślić, że on ma to jest właściwie technika własna te jego grafiki. Powstają na jakby takim złamaniu technik, bo to jest wydruk komputerowy, który poddany jest następnie tym tradycyjnym serigraficznym technikom graficznym. Także jakby nakładają się tutaj jakby ta bardzo współczesna metoda z tą bardziej tradycyjną, dając, myślę, że ciekawe efekty. Tutaj widać te delikatne kropeczki na powierzchni grafiki. I mamy też tutaj prace, które były pokazywane na wystawie w galerii Grey Noise. Wcześniej delikatne rzeźby, które odnoszą się jakby też do takich, myślę, że tych abstrakcyjnych, bardziej utopijnych form marzenia o idealnym może mieście, idealnych proporcjach. Tutaj te dwie rzeźby. Też ważne jest, że on zestawia, tak jak w tych pracach graficznych, zestawia, nie wiem, te techniki komputerowe z tymi bardziej tradycyjnymi. Tutaj z kolei jest takie też chyba trochę też dowcipne przełamanie tego dyktatu szlachetnego materiału, dlatego że to jest wszystko pleksi, plastik, wygląda jak marmur, alabaster. Tutaj też łączy ten stożek stworzy w sztucznych z nierdzewną stalą, także jakby tradycja ze współczesnością tutaj się jakoś też trochę przełamują. Mamy też jeszcze jedną pracę, która trochę została wyszła na zewnątrz już sali. Którą myślę, że też można do tej grupy dzieł, które walczą jakoś tam ze stereotypowym myśleniem. Adel Abidin, który urodził się w Iraku, tam też odbył częściowo studia, potem przeniósł się do Helsinek, do Finlandii, tam właśnie też mieszka tak pół w Finlandii, pół w Iraku na powrót. Praca prosta nazywa się cover up, czyli przykryj się, zakryj się. Pewnie myśląc o krajach z tamtego obszaru, myślimy oczywiście w tym kontekście o kobiecie. On tutaj się w prosty sposób odnosi do tej sławnej sceny z filmu Słomiany wdowiec z Marilyn Monroe, kiedy ona, zapraszam zresztą, bo to trzeba wchodzić, żeby móc doświadczyć tego samego na ten wiecznik. Jest... No trochę pytaniem, co by się stało, jeżeli by w tej samej sytuacji znalazł się mężczyzna, bo w Marilyn Monroe nie widzimy już tej że to jest żenująca sytuacja, widzimy, że to jest symbol seksu, bo tak się to, seksapilu, przepraszam, tak się utarło, jakby rozumieć tą scenę tutaj. Mężczyzna w tradycyjnej galabii, któremu przydarza się to samo, no właśnie, nie wiem, zbudzamy sceny życia. Ja tutaj obserwuję, że nie właśnie, ja tą pracę widziałam pierwszy raz na targach w Dubaju, kiedy był akurat, tak się złożyło, że ja tam dojechałam, jak był dzień tylko dla kobiet i to było niesamowicie, jak właśnie kobiety tam miejscowe reagowały, tak niesamowicie się śmiały z tej pracy, robiły temu zdjęcia. Tutaj w Polsce szczególnie obserwujemy od czasu, że właśnie mężczyźni strasznie czują się zażenowani patrząc na tą pracę. Także ciekawe w sumie jest, myślę, że ona wywołuje więcej reakcji niż nawet się sama spodziewałam, bo z jakoś takich złożonych i różnych w różnych miejscach. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam powiedzieć, że 15 stycznia planujemy pod koniec wystawy wieczór performance'u. Chcemy zaprosić co najmniej dwoje artystów, żeby tutaj wystąpili na żywo. Jeszcze mam nadzieję jakiś koncert czy oprowadzanie po wystawie. I też na stronie Zachęty już powinien być ten pierwszy potwierdzony, ale też mamy w planie serię filmów przede wszystkim fabularnych, ale też kilka dokumentalnych dotyczących tego regionu i też problemów, które jakoś tam są zaznaczone na wystawie i też jakieś tam spotkanie, dyskusje ze specjalistami od regionu, ale to jest jeszcze niepotwierdzone. Te filmy już można, myślę, że na stronie znaleźć. Także dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie jeszcze powiem. Dziękuję.